A gdyby tak dinozaury przetrwały i stworzyły cywilizację, to jak wyglądałyby ich salony?
Zobaczcie, jak wygląda tylna kończyna Velociraptora. Porównajcie to z kończyną człowieka i teraz zastanówcie się, że kształt w ogóle krzeseł jest taki, bo my mamy taką budowę nóg, a nie inną. Więc krzesła by wyglądały kompletnie inaczej.
I nie mamy ogona. Tak. On miał solidny ogon.
No właśnie, to gdzie, co tam zrobić z tym ogonem? Radio naukowe.
Tak jest, w tym odcinku Radia Naukowego rozważamy, co by było, gdyby dinozaury nie wyginęły, co wiemy na temat ich inteligencji i czy mogłyby kiedyś rozwinąć ją na tyle, aby stworzyć cywilizację podobną do naszej. Rozmawiam o tym z paleontologiem, sceptycznym przyznaję wobec tego pomysłu, ale i on, jak słyszeliście, dał się skusić na puszczenie wodzy wyobraźni. Ja się nazywam Karolina Głowacka, to jest podcast Radio Naukowe, podcast, który istnieje dzięki wsparciu patronów i patronek na patronite.pl. Odcinek 31. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio naukowe. Włącz wiedzę.
Doktor Daniel Tyborowski, paleontolog z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, ja mam oczywiście taką chętkę, jak to stara dziennikarka, od razu się dowiedzieć konkretnie, czy dinozaury były inteligentne. I takie pytanie chciałabym ci zadać, ale zaraz sobie myślę, co to w ogóle jest za pytanie? Tak jakby to był jakiś jednorodny świat, a przecież te dinozaury były bardzo zróżnicowane.
Tak, rzeczywiście dinozaury to jest taka grupa bardzo zróżnicowana wewnętrznie. Trochę tak myślę jak ssaki na przykład. Moglibyśmy to porównać mniej więcej ten stopień zróżnicowania. Może nie aż tak bardzo zróżnicowane, jeśli idzie o środowisko, były dinozaury, co ssaki, ale generalnie były dinozaury roślinożerne, drapieżne, duże, małe, wszystkie takie powiedzmy lądowe nisze ekologiczne, jakie sobie zamarzymy. To dinozaury te nisze zajmowały czy eksploatowały, tak byśmy sobie chyba poprawnie z ekologicznego punktu widzenia powiedzieli. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo zróżnicowana duża grupa kręgowców.
Jakie narzędzia mają do dyspozycji naukowcy, żeby sprawdzić coś takiego jak inteligencja? Bo jak można zweryfikować takie pytanie, czy dinozaury były inteligentne, czy jakiś organizm żyjący gdzieś tam w odległych czasach był inteligentny? Jak w ogóle można coś takiego sprawdzić? Czy można?
To jest, myślę, duży problem i rzeczywiście w odniesieniu do organizmów wymarłych to jest jeszcze większy problem, bo my mamy duże kłopoty z tym, żeby stwierdzić, czy zwierzęta dziś żyjące razem z nami są inteligentne, bo my często kojarzymy tak z życia codziennego, że mamy pewne zwierzęta wokół nas, zwykliśmy myśleć o nich, że są inteligentne. Na przykład ze ssaków, no to kojarzymy, że na przykład walenie są niezwykle inteligentne, delfiny. Ssaki naczelne oczywiście, albo nawet czasami o psach i kotach mówi się, że są dosyć inteligentne, jak na zwierzęta generalnie, czy jak na powiedzmy, no nawet w obrębie ssaków dosyć tak inteligentne. Takie postrzegamy. Trzeba mieć na uwadze to, że my patrzymy na te zwierzęta z punktu widzenia tej naszej inteligencji i tego, co my, że my definiujemy te inteligencje jakby pod siebie. Jakby przyrównujemy, mierzymy je swoją miarą. Tylko problem polega na tym, że ewolucja no, nie dąży do tego, my nie jesteśmy tym ukoronowaniem tej ewolucji, a nasz stan układu nerwowego, nasza inteligencja nie jest tym końcowym efektem, do którego ewolucja by dążyła i do którego można sobie dopasować inteligencję czy w ogóle umysły innych zwierząt. Więc no, na przykład tak samo jak mamy delfiny, które uchodzą za bardzo inteligentne zwierzęta z naszego punktu widzenia, to te ich zachowania, które my interpretujemy jako sposoby komunikacji z nami, wcale nie muszą być inteligencją taką, jak my to rozumiemy. To może być instynktowne zachowanie danego organizmu, danego gatunku, danego osobnika i tylko my to sobie interpretujemy na swój sposób, bo no, świat postrzegamy w taki człowiekocentrycznie patrzymy na wszystko. Co jest zrozumiałe, no bo my jesteśmy nami, a nie kim innym, wiadomo. Więc tu już jest ogromny problem z tymi dziś żyjącymi zwierzętami. A teraz na to się nakłada jeszcze problem zwierząt wymarłych, bo dinozaury generalnie nie ptasie, powiedzmy, do tego też wrócimy za moment, są wymarłe, tu no problem polega na tym, że my mamy skamieniałości, a nie żywego zwierza, z którym możemy wejść w interakcję, tylko badamy jakieś szczątki, które są zachowane w skałach, mają miliony lat. No i tutaj to jest jeszcze większa przepaść. Zupełnie inny taki aparat poznawczy do tego trzeba zastosować niż takie badania behawioralne, jak na przykład się bada psy, właśnie koty, małpy. To jest jednak zupełnie co innego. I tutaj myślę w odniesieniu do tych gatunków kopalnych, bo są pewne takie specjalne miary inteligencji, jak zmierzyć mniej więcej inteligencję danego zwierzęcia, nie mając żywego zwierza, tylko operując jakimiś jego właściwościami, jego ciała. I wszyscy kojarzą taki znany współczynnik IQ, czyli iloraz inteligencji, ale dużo lepszy do badań zwierząt, a szczególnie wymarłych, jest inny współczynnik, który się nazywa EQ. To jest współczynnik encefalizacji. To jest stosunek masy mózgu danego osobnika z danego gatunku do masy ciała tego osobnika. Bierzemy masę mózgu, dzielimy przez masę całego zwierza. Przykładowo, jeżeli będziemy mieli ten współczynnik równy 2, to znaczy, że mózg zwierzęcia, które ma ten współczynnik 2, jest dwukrotnie większy, ma dwukrotnie większą masę, niż zakładalibyśmy, znając masę całego osobnika. I tu dobrym reperem znowu są tym razem koty, bo dla nich współczynnik EQ wynosi 1. Czyli one mają mózgi takie, jak powinny mieć, patrząc na rozmiar ich ciała, na ich masę. Człowiek, tutaj myślę, że to wiele osób zainteresuje, u ludzi EQ wynosi, waha się od 6, między 6 a 7. I są takie dinozaury, u których udało się zbadać, ile wynosi ten współczynnik. Tu myślę takim najbardziej znanym dinozaurem podejrzanym o posiadanie inteligencji są velociraptory. To każdy, kto oglądał filmy z cyklu Park Jurajski, to tam pamięta, że raptory były tam pokazane jako zwierzęta niesłychanie inteligentne. One tam robiły cudawianki, po prostu wszystko robiły. Wszystko, co akurat scenariusz potrzebował, to velociraptory robiły. Otwierały drzwi, komunikowały się ze sobą. Natomiast wiemy, że współczynnik encefalizacji u velociraptorów, ponieważ mamy ich w miarę kompletne czaszki, co za tym idzie puszki mózgowe, więc mniej więcej masę mózgu takiego raptora jesteśmy w stanie powiedzieć.
Czyli zakładamy, że te czaszki były wypełnione jednak tymi mózgami.
Tak. No mamy czaszkę. Wiadomo, że mózg się nie zachował, bo zachowują się kości, ale w środku mamy puszkę mózgową i widzimy mniej więcej, gdzie jakie płaty mózgu leżały, więc jesteśmy w stanie określić, jakich rozmiarów był cały mózg, które tam rejony tego mózgu było większe, no ale przede wszystkim jakie były jego rozmiary, więc ile ważył w gramach, tak cirka. No i okazuje się, że u velociraptorów ten współczynnik EQ wynosił 5, a powiedziałem, że u ludzi wynosił między 6 a 7. Więc zachodzi podejrzenie, że były bardzo inteligentne rzeczywiście. Natomiast trzeba pamiętać, że współczynnik encefalizacji równy 5 mają dzisiejsze ptaki krukowate. Kruki, gawrony.
To też bardzo inteligentne.
Tak, ale no one nie potrafią otwierać drzwi raczej.
Ale dlaczego nie potrafią otwierać drzwi? Bo nie mają rączek, a przecież potrafią dobrać się do smakołyku, korzystając z wyporności wody. Pamiętam to, że są w stanie ogarnąć coś takiego, że kiedy będą przelewać wodę, to właśnie ten smakołyk wypłynie wyżej i one go zjedzą. Czyli to jest hello, bardzo dużo, tylko no nie mają łapek, mają dzioby, więc może dlatego nie potrafią otwierać drzwi czy okien.
Tak, to prawda. No generalnie mają... Znają podstawy hydrostatyki, prawo Archimedesa znają. Może samego Archimedesa nie poznały nigdy, to na czym polega wyporność wiedzą. No słynne są te wszystkie historie, jak to wykorzystują ruch drogowy do tego, żeby zrzucają, prawda, orzechy, korzystają z samochodu, który przejedzie przez taki orzech, rozłupie go, żeby się dobrać do tego, co jest w środku.
Regularnie znajome mi krukowate na spacerach, jak jadę, są tam z orzechami.
Tak, ja też, jak jeżdżę do pracy, to też to widzę. W dużych miastach, no to tych ptaków jest akurat bardzo dużo i one rzeczywiście świetnie sobie w tej miejskiej dżungli radzą, więc są to rzeczywiście zwierzęta dosyć inteligentne. Natomiast pytanie, czy to jest taka inteligencja, jaką chcielibyśmy przypisać tym dinozaurom, nie ptasi? Czy to jest rzeczywiście punkt wyjścia do stworzenia cywilizacji? Tu wyprzedzę trochę i powiem, że nie wydaje mi się. Raczej nie. To znaczy one wykorzystują po prostu daną sytuację, przystosowały się do życia w takim środowisku, a nie innym i no jak trzeba wykorzystać ruch drogowy, no to go wykorzystują, jak trzeba skorzystać ze zjawiska wyporności cieczy, to też je wykorzystają, żeby się dobrać do smakołyka, który jest gdzieś w jakimś, nie wiem, w jakimś kubeczku na przykład zostawionym na balkonie przez kogoś albo coś takiego. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest podstawa do tego, żeby sądzić, że dajmy na to za ileś tam milionów lat skrukowatych by rozwinęła się cywilizacja, bo po prostu ewolucja tak nie działa. Ta cecha teraz w tych warunkach środowiskowych jakby wydaje nam się, że jest to jakiś rodzaj inteligencji, ale jak się warunki środowiskowe zmienią, a na pewno tak będzie za jakiś czas, no to ta cecha się może okazać w ogóle bezużyteczna.
Bo to jest bardzo ważna uwaga, bo niby to wiemy, że ewolucja do niczego nie dąży, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w głębi większość z nas odruchowo siebie jako człowieka stawia właśnie na szczycie tej ewolucji. Być może kłopotem jest to łatwe takie pokazywanie graficzne ewolucji jako tego marszu, prawda, takiego wyprostowujących się naszych przodków, aż do właśnie tego człowieka, że to jest jakiś taki do przodu marsz, tak jakby właśnie postęp, coś takiego. I wydaje mi się, że my ciągle mamy to w głowach, że my jesteśmy na szczycie, że nasz sposób funkcjonowania, myślenia i postrzegania świata jest tym na szczycie. Mamy tutaj takie zaburzone jednak myślenie, właśnie to antropocentryczne, o którym mówiłeś, nie?
Jakby nie ma się co dziwić. No, jesteśmy człowiekami, to mamy człowiekocentryczny sposób patrzenia na świat. To jest normalne. Natomiast druga rzecz, co do tej drabiny ewolucyjnej, gdzie właśnie na obrazkach jest pokazywana tam jedna małpa, druga małpa i w końcu to do człowieka prowadzi, to tutaj jest problem też chyba taki, że my jakby mamy świadomość tych milionów lat, znaczy kto ma, ten ma, ale mamy jakąś tam już wiedzę, my wiemy mniej więcej, jak ewolucja przebiegała w przeszłości. Na przykład jak mamy dinozaura, który żył 200 milionów lat temu, to my wiemy, że z dinozaurów powstały ptaki, więc patrzymy na to w taki sposób, już znając jakby przyszłość tego dinozaura sprzed 200 milionów lat. To jest niedobre, bo my gdybyśmy się cofnęli o te 200 milionów lat i zobaczyli dinozaury, i no nie wiem na ile potrafimy sobie to wyobrazić, ale dajmy na to, że potrafimy zapomnieć o tym, o tej naszej wiedzy o ewolucji, co się stanie w przyszłości z tymi dinozaurami, raczej nie bylibyśmy w stanie dojść do tego, że z tych dinozaurów powstaną ptaki. My doklejamy sobie, dociągamy sobie te fakty, my wiemy, że ptaki powstały z dinozaurów, więc sobie dociągamy te ewolucje, wiemy, które nitki połączyć, bo wiemy, jak to się wydarzyło. To się wydarzyło oczywiście przypadkiem, to, że gdzieś tam ptaki w końcu powstały i to też historia jakby tego, że ptaki w ogóle wyewoluowały, jest wieloczynnikowa i wcale nie do końca o powiedzmy umiejętność latania czy powstanie piór tam chodziło. To jest zbiór takich różnych losowych sytuacji. Natomiast chodzi mi o to, że my mamy ten bagaż wiedzy o historii geologicznej, co nie? Ciężko jest się pozbyć takiego sposobu myślenia. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe.
Teoretycznie powinnam tego wymagać od naukowców i naukowczyń, żebyście umieli wyłączyć tego rodzaju myślenie i właśnie patrzeć czysto. I pewnie części się to udaje, ale no jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, więc też te naleciałości jakoś tam funkcjonują, no ale po to są właśnie procedury naukowe, chociażby po to, żeby właśnie można było wyłapywać jakieś takie błędy również, które się mogą zdarzyć, odruchy, skróty myślowe. Ale chciałam cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo wracając do tych dinozaurów, które sobie tam żyły dawno temu, mamy skamieniałości, mamy te czaszki, zakładamy, że czaszki były wypełnione w całości mózgami i w ten sposób obliczamy właśnie ten stosunek do masy, o czym mówiłeś. A czy jesteśmy w jakiś sposób na podstawie skamieniałości wyobrazić sobie, czy odtworzyć sposób funkcjonowania danego zwierzęcia? Ten czynnik, o którym mówiłeś, jest taki bardzo prosty, no i w tym sensie jest obiektywny. Masa mózgu do reszty ciała. Ale może da się jakoś ocenić właśnie, jak one żyły? Może to jest jakiś trop?
Oczywiście, że tak, jest cała taka dziedzina nawet. Nazywa się paleoekologia. W niej chodzi o rekonstruowanie trybu życia wymarłych zwierząt. no, na podstawie skamieniałości, na podstawie tego, co one tam mają, jakie mają struktury, jesteśmy w stanie stwierdzić, że na przykład dane zwierzę kopało nory, albo dane zwierzę lubiło całymi dniami pływać w jeziorach, dajmy na to, tego typu takie rekonstrukcje. Tak, no to na pewno nam może pomóc. Tutaj dobre są, myślę, takie badania tych zmysłów różnych zwierząt. Mając czaszki, my jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dane zwierzę miało na przykład dobry węch albo wzrok. I tutaj wcale nie musimy mieć puszki mózgowej zachowanej. Wystarczą nam te części ciała, które no, jakby służą do odbierania danych zmysłów, czyli możemy mieć na przykład zachowany pysk jakiegoś zwierzęcia z otworami nosowymi i z komorą węchową, która za tymi otworami się znajdowała, i jesteśmy dzięki temu w stanie powiedzieć, że miało na przykład dobry węch. To samo z oczami. Jeżeli miało duże oczodoły, no to oczywiście miało dobry wzrok i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dosyć taki prosty też scenariusz. Mamy jakąś skamieniałość, patrzymy, że ona ma taką cechę albo inną, więc wyciągamy wnioski o tym, w jakim środowisku żyło, jaki miało tryb życia. No jak miało duże oczy, to prawdopodobnie świetnie sobie radziło w ciemnościach, więc na przykład mogło polować na swoje ofiary nocą, albo jeśli to było zwierzę morskie, to na przykład mogło polować w głębinach. Musiało to być nocą, ale poniżej strefy, do której dochodzi no, światło takie widzialne. Jeżeli miało dobry węch, no to znaczy, że prawdopodobnie tym węchem się też kierowało w swoim środowisku i tak dalej, i tak dalej. I to jest, myślę, dobry prognostyk odnośnie ogólnie takiego szeroko pojętego trybu życia. To znaczy my jesteśmy w stanie wyciągać wnioski o tym nie tylko jak wyglądał dany zwierz, ale też czym się żywił, dokładnie jaka była jego rola, jego funkcja w środowisku, gdzie się znajdował. No jesteśmy w stanie całą taką sieć relacji na tej podstawie zrekonstruować. I to się robi i to jest proste.
Ale to jest właśnie na poziomie pewności, czy to jest jednak przede wszystkim interpretacja z jakimś tam poziomem prawdopodobieństwa?
Z pewnym poziomem prawdopodobieństwa, ale to zależy od jakości skamieniałości, jakie te skamieniałości mamy. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy kompletną czaszkę, taką w 100% kompletną, dinozaura dajmy na to, i ona nie jest też zgnieciona w żaden sposób, to się może zdarzyć. Oczywiście przeważnie skamieniałości to są jakieś fragmenty, pojedyncze kostki, albo nawet jak mamy bardziej kompletną czaszkę, to ona będzie jakoś zgnieciona, bo wiadomo, że się działa przez miliony lat w skałach i to ciśnienie nadkładu no, nam tę czaszkę spłaszczyło, ale jestem sobie w stanie wyobrazić takie warunki, że będziemy mieli ładną trójwymiarową czaszkę, no to tam będziemy mieli dostęp do tych wszystkich danych i to jest tak, jakbyśmy badali sobie czaszkę dzisiejszego zwierzęcia, dzisiejszego psa, dajmy na to. No jak mamy szkielet psa, no to jesteśmy w stanie, jak się robi sekcję na przykład nawet ciała, no to jesteśmy w stanie, oczywiście mamy dostęp do tkanek miękkich, ale jakbyśmy mieli tylko czaszkę, same kości, to też jesteśmy na podstawie tych kości w stanie stwierdzić, też byśmy do tego doszli, gdybyśmy nie znali psa jako zwierzęcia, ale znali ogólne zasady no, osteologii czy biologii, to bylibyśmy w stanie na podstawie tych kości zrekonstruować, że psy miały dobry węch, albo miały dobry wzrok, albo na przykład bylibyśmy w stanie określić, że miały lepszy węch niż ludzie, dajmy na to. No tylko to zależy od jakości skamieniałości.
Śmieję się trochę, bo wyobrażam sobie, co by było, jakby taki paleontolog znalazł kiedyś szkielet jamnika na przykład i nie wiedział, że oto byli tacy ludzie, którzy doprowadzili sztucznym doborem do wytworzenia się takiego oryginalnego zwierzęcia, które no jak tutaj tryb życia takiego czegoś rozpracować, to by było chyba trochę problematyczne.
No właśnie, jak dobór naturalny w ogóle doprowadził do czegoś takiego, prawda? To jest, myślę, wyzwanie takie dla biologii ewolucyjnej. Co na ten temat będą myśleli naukowcy z przyszłości, o ile jacyś będą i wykopią skamieniałości takich jamników?
Tak, i o ile się nie zachowają nasze informacje. Kiedy mówi się o cywilizacji, będę się trzymać się tej koncepcji, czy dinozaury mogłyby stworzyć cywilizację, pamiętając o twoim sceptycyzmie, ale to jest jednak pomysł, który wzbudza wyobraźnię, no to zanim cywilizacja, to jednak musi być jakaś współpraca, chociażby w stadzie. Czy dinozaury w ogóle żyły w stadach, czy to były zawsze samotniki?
To zależy. Zależy, jakie dinozaury. Ale już trzymając się tych bardziej posądzanych o inteligencję, czyli głównie dinozaurów drapieżnych, szczególnie tych, myślę, dromeozaurów, to jest ta grupa, do której między innymi właśnie Velociraptor należy, tak się sądzi, że one były stadne, a przynajmniej w jakimś stopniu działały w takich grupach rodzinnych. To nie musiało być jakieś duże stado, nie wiadomo jakie, ale już wystarczy kilka osobników, co tworzy nam no, taką grupę rodzinną, która jest w stanie razem polować. Problem polega na tym, że my przeważnie nie znajdujemy takich skamieniałości razem, żebyśmy mieli dowód naprawdę, że znajdujemy całą watachę tych velociraptorów. To jest bardzo trudne do takiego jednoznacznego określenia. Czasami się zdarza, że się znajdzie skamieniałości. Na przykład mamy pięknie zachowane kompletne ławice ryb na jednej płycie wapiennej. Jest kilkadziesiąt sztuk jakiejś ryby. No i mamy dowód, że te zwierzęta pływały w ławicach, że było tam jakieś zachowanie grupowe. Tu z dinozaurami jest dużo większy problem. I chyba nie ma takich dowodów bezpośrednich na to, że te przynajmniej posądzane o inteligencję były zwierzętami grupowymi. Wiemy skądinąd, że te dinozaury roślinożerne. Prawdopodobnie one dużo częściej się w takie duże stada grupowały. Ale faktycznie tu musi być jakaś, no jakaś relacja taka, no musimy mieć kilka tych osobników, przynajmniej żeby one ze sobą w interakcję wchodziły. Tak się sądzi, czy tak się pisze, że w przypadku tych inteligentniejszych dinozaurów drapieżnych one jednak mogły tworzyć pewnego rodzaju więzy rodzinne, więc mogły polować na ofiary w jakichś niedużych grupach. No i to już zaczyna...
Czyli mogły też mieć rodzaj hierarchii tak, w swoich tak. stadach? Tutaj się... To chyba jest, musi tak być, nie da tak. się inaczej funkcjonować.
Tak, tak. Tutaj chyba taki najczęściej porównywalny przykład do dzisiejszej fauny to są wilki. Wiem, że często właśnie velociraptory się kojarzy, czy w ogóle te dromeozaury kojarzy się, jeśli idzie o tryb życia całej grupy z wilkami, no, które tworzą takie watachy właśnie rodzinne i tam jest pewnego rodzaju hierarchia. No i teraz jak mamy taką grupę, to jest dużo łatwiej o... Jakby już mamy... To jest ten początek do cywilizacji. Bo żeby była cywilizacja, musimy mieć kulturę, a żeby była kultura, musimy mieć język, a żeby był język, no to musi być właśnie jakaś grupa, no najłatwiej o grupę właśnie taką rodzinną.
No właśnie jeszcze język chciałam cię zapytać, bo to jest bezsprzecznie związane z tworzeniem cywilizacji, ale no dobrze wiemy, że zwierzęta nie muszą mówić, żeby się ze sobą porozumiewać. Już coraz więcej tych kodów różnych naukowcom udaje się odkryć, że ptaki śpiewają w ten sposób, komunikując coś tam jednego, w inny sposób komunikując coś innego. Delfiny też mają różne rodzaje pisków, żeby powiedzieć groźbę albo coś przyjemnego, to mniej więcej wiemy. Ale właśnie, żeby mieć taki język rozbudowany, tak jak my się teraz ze sobą porozumiewamy, to chociażby trzeba mieć odpowiednio zbudowane tutaj wszystko w okolicach szyi. No i pytanie, czy dinozaury miały w ogóle cokolwiek w tych okolicach, co byłoby możliwe, żeby artykułowały bardzo zróżnicowane dźwięki? Czy one, nie wiem, ładnie ryczały, a może skrzeczały? Czy coś wiemy na ten temat?
No znowu ja będę się trzymał tych dinozaurów, tych dromeozaurów. Czyli raptorów, tak mówiąc kolokwialnie, bo one najbliżej też mają do ptaków. To są bliscy kuzyni ptaków. To jest taka grupa, powiedzmy, obok ptaków znajdująca się gdzieś tam z tymi ptakami, mająca najwięcej wspólnego i pewnie gdzieś no, najbliżej będąca tego przodka ptaków. I one na pewno nie miały tak zbudowanej anatomii tutaj aparatu gębowego i tych miejsc odpowiedzialnych za no, wydawanie dźwięków tak skonstruowanych, jak my mamy ludzie, jak generalnie ssaki naczelne. To jest zupełnie inna anatomia, coś kompletnie innego. Dużo bliżej rzeczywiście to miało do anatomii aparatu gębowego ptaka. Więc raczej to były dźwięki podobne do śpiewu ptaków niektórych. Na pewno to jeżeli byśmy już chcieli się trzymać tej koncepcji, że język mógł gdzieś tam wyewoluować u dinozaurów w jakiejś formie, to najprędzej to było coś na kształt śpiewu ptaków. Najprędzej. Na pewno to nie był język tak skonstruowany jak u nas, czyli no po prostu język z sylabami, ze słowami. Na pewno nie. I z racji, że one są dosyć blisko spokrewnione z ptakami jednak, to takie formy komunikacji się jakimiś świergotaniem, piszczeniem, tym wszystkim, co znamy szczególnie teraz, jak jest wiosna, to myślę, że to jest najbliżej. A z racji, że faktycznie one i planem budowy ogólnie, i tym współczynnikiem encefalizacji przypominały ptaki dzisiejsze, nawet tutaj Velociraptor miał przednie kończyny, no, nadgarstki to miał w zasadzie tak skonstruowane jak dzisiejsze ptaki, jeszcze oczywiście tam tych wszystkich uproszczeń nie było, ale to już bardzo, bardzo przypomina ptaka. Mimo, że tutaj przypominam, że ptaki no, nie wywodzą się od tych Velociraptorów bezpośrednio, tylko Velociraptory i inne raptory to są powiedzmy kuzyni ptaków, to jest takie wujostwo, więc to jest chyba najbliżej. I tylko teraz pytanie, czy my takie świergotanie ptaków możemy interpretować jako tak prawdziwy, no za przeproszeniem, legitny język?
No ale zalążek mógłby to być.
Mógłby być zalążek, tylko czy to by doprowadziło do powstania cywilizacji? Ja tu mam jednak duże wątpliwości i nawet nie z takich przyczyn biologicznych, anatomicznych, chociaż też, ale głównie z tego w ogóle, co się działo po końcu ery dinozaurów, kiedy te nieptasie dinozaury wymarły. Bo my lubimy patrzeć w ten sposób, że no gdyby dinozaury nie wyginęły, te nieptasie, to na bank by była cywilizacja tutaj dinozaurów i dinozaury latałyby w kosmos i dinozaury by używały smartfonów, prawda? No znowu podklejamy to jest to, co mówiliśmy, podklejamy to do tej naszej wersji rzeczywistości. W każdym razie od końca ery dinozaurów, czyli od końca mezozoiku do dzisiaj, czyli ostatnie 66 milionów lat, to jest przede wszystkim czas ogromnych zmian klimatycznych i środowiskowych, których w erze dinozaurów nie było. To jest rzecz, o której my często zapominamy. Era dinozaurów, która zaczęła się 250 milionów lat temu, a skończyła 66 milionów lat temu, to jest okres 100 kilkudziesięciu milionów lat niewyobrażalnej dla nas stabilizacji klimatycznej i środowiskowej, które normalnie w dziejach Ziemi się nie zdarza. To znaczy to był naprawdę okres wyjątkowego spokoju, klimat był bardzo ciepły, nie było gwałtownych zmian klimatu, nawet takich fluktuacji, no powiedzmy w skali geologicznej. To znaczy im dalej, im później w erze dinozaurów, tym było coraz cieplej, ale to ciągle były takie przemiany dosyć stabilne, spokojne. A po końcu ery dinozaurów ten jeszcze taki, nazwijmy to spokój, trwał sobie przez kilkanaście milionów lat do mniej więcej takiego eoceńskiego optimum klimatycznego, to mniej więcej powiedzmy 40 kilka milionów lat temu, a potem już wszystko się rozjeżdża. Zaczynają się zlodowacenia, zaczynają się generalnie ogromne wahania klimatu, olbrzymie zmiany środowiska, z którymi dinozaury nigdy, te nieptasie, nigdy się nie zmierzyły. I tu jest pytanie, czy gdyby nie wyginęły 66 milionów lat temu, to w ogóle byłyby w stanie przetrwać przez te zmiany?
No a dlaczego nie? Ktoś powie, znowu, przepraszam bardzo, ewolucja testuje różne rozwiązania w sposób losowy. W końcu któryś osobnik w wyniku losowej mutacji trafiłby na to, co trzeba, dobre rozwiązanie, ciach, ten przeżywa, idziemy dalej w pokolenia i jakoś udaje się dinozaurom przeżyć epokę lodowcową. Dlaczego nie?
Ale tak się nawet stało. Tak się stało wcześniej, właśnie pod koniec mezozoiku, kiedy wymarły nie ptasie dinozaury, ale przetrwały te ptasie. No i teraz różnica, i one przetrwały wszystkie zlodowacenia, zmiany klimatu i ptaki są dzisiaj no, w zasadzie jednym z najważniejszych elementów w ekosystemach lądowych. A wodnych niektórych też. Więc no, tutaj znowu problem polega na tym, że my jakby osobno myślimy o ptakach, a osobno o tych nieptasich dinozaurach. A trzeba pamiętać, że to jest jedno.
Absolutnie, bo kiedy ja o tym myślę, to ja widzę po prostu tego tyranozaura, który sobie człapie przez lądolód jakiś w poszukiwaniu, nie wiem, mamuta,
no właśnie,
powiedzmy.
No właśnie, a to nie można tak na to patrzeć. To no, w pewnym sensie dinozaury przetrwały, tylko my mamy umysły, mam wrażenie, ludzi mają taką skłonność do trzymania się takich nieciągłości. My lubimy te ostre granice stawiać. Więc jak mamy ptaki dzisiejsze, no to nawet jeżeli mamy wiedzę, że to są dinozaury tak formalnie z ewolucyjnego punktu widzenia, to my gdzieś tam stawiamy te granice między tym. Ale tak naprawdę jak wziąć czaszkę niejednego dinozaura i czaszkę niejednego ptaka dzisiaj żyjącego, tam nie ma takich super różnic. Oczywiście ptaki mają szkielet przebudowany dość mocno, jeśli idzie o te części związane z lotem. W czaszce też tam się dużo działo u wielu ptaków, ale te zmiany, one zaszły, trzeba pamiętać, jeszcze w erze dinozaurów, bo to wtedy powstały te takie ptaki, prawdziwe ptaki. I po prostu to, że one przetrwały do dzisiaj, że w ogóle przetrwały to wymieranie pod koniec kredy, no to właśnie to jest to, że były dobrze przystosowane na tyle dobrze, na tyle były plastyczne jako grupa, że przetrwały wymieranie pod koniec kredy i poradziły sobie w niejednym kryzysie. I tyle. I mam takie wrażenie, jakby trzymając się jeszcze tego wątku, że co by było, gdyby dinozaury nie wymarły, to że jeżeli by postępował dalej ten trend taki, jeżeli chcemy myśleć o tym, że tutaj to dąży do jakiejś cywilizacji, to raczej te nieptasie dinozaury, tam też by powstały takie adaptacje zbliżone do dzisiejszych ptaków. I raczej byśmy cywilizacji dinozaurów nie mieli, ale raczej grupy dinozaurów na poziomie inteligencji podobnej do inteligencji ptaków krukowatych, czyli generalnie dosyć inteligentne, które by się porozumiewały za pomocą śpiewu i które prawdopodobnie bylibyśmy w stanie wytresować. Bo wiemy, że niejednego ptaka, no człowiek jest się w stanie z ptakiem, no powiedzmy, dogadać. Są takie ptaki, które naprawdę dają się. No,
chyba że ta ewolucja potoczyłaby się zupełnie inaczej i to my bylibyśmy tresowani przez dinozaury.
No raczej jednak. No to też zależy, co by się tym razem ze ssakami stało, gdyby nie wymarły te dinozaury nieptasie, prawda? To jest pytanie o naszych przodków.
No właśnie, bo przecież jak dinozaury wyginęły te nieptasie, to się zrobiło dużo miejsca dla ssaków.
Tak. To był ten mechanizm, który doprowadził do radiacji naszych przodków. Więc myślę, że jeżeli dinozaury, no jakby dusza za duszę, jeżeli dinozaury by przetrwały tamto wymieranie, to nazwy prawdopodobnie nie było. I tyle. Trzeba pamiętać, że inteligencja jest też rzeczą taką bardzo kosztowną energetycznie i no nie możemy patrzeć na to w ten sposób, że ewolucja dąży do powstania inteligencji, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ewolucja jest obojętna na to. To też nie jest tak, że ona jest przeciwko inteligencji. Ona jest obojętna. To my patrzymy znowu na to w ten sposób taki ludzki. Przypisujemy ewolucji jakby intencji, a to tak nie działa. Natomiast oczywiście, jeżeli się nie ma pazurów, jeżeli się nie ma ostrych zębów, jeżeli się nie ma tych wszystkich adaptacji związanych z takim agresywnym eksplorowaniem swojego środowiska i zasobów, to wtedy jest szansa na powstanie inteligencji, takiej inteligencji w naszym tego słowa znaczeniu, czyli rozwoju mózgu. No i tak było w naszym przypadku. Natomiast u dinozaurów, z racji, że plan budowy był kompletnie inny, to też nie możemy wykluczyć tego, że taka ewolucja, taka inteligencja, jaką my rozumiemy, jest możliwa jedynie, jeżeli ma się plan budowy taki, jaki my mamy, albo zwierzęta bardzo do nas zbliżone, czyli na przykład ssaki naczelne, szympansy. One mają z grubsza podobny plan budowy co ludzie. Z grubsza.
No tak, ale mówisz o tej rodzaju budowy i ja to rozumiem, bo to wszystko jest ze sobą powiązane, ta inteligencja nie została na nas zesłana nie wiadomo skąd i nagle oto coś się stało, bęk i mamy umysły. To tak nie działa. To wszystko jest ze sobą sprzężone. To jak żyliśmy, gdzie żyliśmy, jak jesteśmy zbudowani. Ale przecież mamy w oceanach od chociażby ośmiornice, którym w ogóle nie można odmówić inteligencji, a ona, z tego co wiem, powstała w zasadzie z innej ścieżki niż my. To znaczy nasz wspólny przodek jest tak odległy, że nasza inteligencja powstała po naszemu, a ich inteligencja powstała po ich niemu. Więc ja będę bronić tychże dinozaurów jako ta adwokatka, że może gdyby one miały trochę więcej czasu, może gdyby nie spadła jednak ta asteroida, może gdyby nie było tych pyłów, no może one jednak by dały radę właśnie tym innym sposobem podejścia do inteligencji.
No tak, tylko trzeba znowu pamiętać, że to, co wytworzyły właśnie ośmiornice, to nie jest znowu taka inteligencja w naszym tego słowa rozumieniu. Ośmiornice to są mięczaki, one mają układ nerwowy no inaczej skonstruowany jednak niż my. I też ośmiornica, ona nie... Ośmiornice nie... Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy ośmiornice żyjące w oceanie i dajemy im super warunki takie, jak my mieliśmy, czy nasi przodkowie, żeby powstała cywilizacja taka naszego typu. To raczej by do tego jednak nie doszło. Bo znowu ośmiornice nie mają... Ta inteligencja u nich działa na zupełnie innych zasadach. One żyją w innym środowisku. Nie mają na przykład zdolności do porozumiewania się ze sobą za pomocą mowy. No, też żyją w środowisku wodnym, więc to ciężko sobie wyobrazić jednak. Tak jak na przykład mają delfiny czy walenie, które wykorzystują echolokację. No, mięczaki tego nie wykorzystują. Więc znowu myślę, że ta różnica między tymi typami typami inteligencji, czy typami właśnie drogi do cywilizacji jest na tyle odmienna, że cywilizacja, którą mogłyby wytworzyć dinozaury, nawet dając im bardzo, bardzo dużo czasu, to nie byłaby taka cywilizacja, jaką my rozumiemy. No nie wyobrażam sobie, żeby one stworzyły cywilizację w stylu, żeby było na przykład pismo i obrazki. Bo znowu, to były zwierzęta, które raczej stawiały na śpiew. Raczej jakaś cywilizacja oparta na śpiewie. Może na jakichś ariach.
Ale te pazurkiem by nie napisały nic na piasku.
Ale to znowu jest przypisywanie temu dinozaurowi takiego typu myślenia, jaki my mamy. A one raczej te pazury wykorzystywały gdzieś tam do, nie wiem, podrapania się ewentualnie, czy wedle filmów, do przytrzymania zdobyczy, powiedzmy. A nie do tego, żeby nadrapać na ścianie jaskini, nie wiem, swoje imię, dajmy na to, czy coś, tak jak robili to ludzie, prawda? Więc myślę, że...
Tu byłem.
Tak, tu byłem, a potem, no z tego co wiem, to nasi praprzodkowie to różne inne rzeczy wypisywali na tych ścianach, często takie, no nie, niecenzuralne, ale to są jednak zupełnie różne typy cywilizacji. Ja nie mogę im odmówić tego, że gdzieś za miliony lat, gdyby się ta ewolucja potoczyła równoległym biegiem, powstałyby jakieś grupy dinozaurów, które byłyby w stanie się ze sobą komunikować za pomocą śpiewu czy za pomocą jakichś innych dziwnych dźwięków, ale raczej to by nie stworzyło takiej sieci zależności, jaka powstała u ssaków naczelnych gdzieś te parę set tysięcy lat temu, czy milionów nawet. To jest jednak coś zupełnie innego, taka alternatywna droga do powstania, znowu właśnie, czy cywilizacji na pewno. Mamy trochę za mało danych, żeby to stwierdzić tak jednoznacznie. Za mało mamy danych, no nikt wedle naszej wiedzy dzisiejszej, żaden inny gatunek nie stworzył cywilizacji przed nami. Mamy też masę zwierząt dzisiaj, jak na przykład mamy termity albo mrówki, które żyją w koloniach. No i co? Ktoś by mógł powiedzieć, że one tworzą w zasadzie miasta. To są taka gniazdo termitów, to jest w zasadzie miasto termitów, czy mrowisko, to jest miasto, to jest kolonia, miasto owadów. No i co, u nich jest ta cywilizacja w takim razie?
Wszystko się zgadza, mamy prekariuszy, którzy pracują na rzecz elity pojedynczych, no, najlepszych, tych, którzy leżą do góry brzuchem. Wszystko
no,
jest.
No, dokładnie. No więc pytanie, czy to jest cywilizacja? Mrówki to jest cywilizacja, czy nie? No, ciężko stwierdzić, prawda? To jest coś takiego... No, ewolucja nam nie dała do tej pory innych organizmów, które by stworzyły cywilizację tak, jak my ją rozumiemy, czy inteligencję nawet tak, jak my ją rozumiemy. Mało danych, a dużo pytań.
No właśnie, nie mamy tego modelu porównawczego, żeby móc to analizować, bo gdyby faktycznie jakieś tam inne zwierzęta, czyli gdzieś tam ktoś w kosmosie stworzył taką cywilizację, no to sobie porównujemy. My mamy ludzką, gdzieś tam jest jakaś inna, no to można sobie by analizować właśnie w kwestii tych dinozaurów jakoś mniej snując się właśnie na powierzchni, no bo mówimy na podstawie tych danych, jakie mamy dostępne. Ale ja bym chciała na koniec odwrócić pytanie, bo może cała ta cywilizacja to jest fatalny pomysł dla nas jako dla gatunku, bo dobra, dominujemy na Ziemi, ale krótko. I pytanie, jak długo będziemy dominować, bo wiemy, że narobiliśmy mnóstwo problemów, niszcząc środowisko, doprowadzając do przyspieszenia ocieplenia klimatycznego, do katastrofy klimatycznej, jak mówią specjaliści. Więc moje pytanie brzmi teraz tak. Czy my przypadkiem sami siebie w ten sposób nie zjemy swojego ogona? I czy wyobrażasz sobie Ziemię, na której to nie ssaki dominują na przykład? I pojawia się nisza ekologiczna i ktoś inny zaczyna tutaj dominować.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ssaki ogólnie jako ssaki. Nie ludzie tylko w ogóle ssaki. Jasne. Pewnie. Znaczy nawet jakby tylko ludzie wymarli, co się w końcu stanie, bo żaden gatunek nie trwa wiecznie, a nasza cywilizacja istnieje no, w skali ewolucji. To jest zaledwie mgnienie geologicznych powiek. My istniejemy bardzo, bardzo krótko. No, dinozaury, często się tak porównuje, co nie? Ludzi, że no, my żyjemy krótko, a dinozaury żyły miliony, miliony lat. No też trzeba pamiętać, że dinozaury to nie był jeden gatunek, tylko cała wielka grupa. Natomiast na pewno wyginiemy w końcu. I znowu pytanie, czy cywilizacja jakby nie dąży każda do samozagłady? Znowu nie mamy tych danych porównawczych, żeby to stwierdzić. Wiem, że są tacy astronomowie, którzy podejrzewają, że może tak być. I to dlatego jeszcze nie nawiązaliśmy kontaktu z żadnymi innymi cywilizacjami, bo one się w którymś momencie po prostu same załatwiają. A swoją drogą wiemy, że no generalnie historia ludzkości, historia cywilizacji ludzkiej to jest historia wojen i rzeczywiście no, to jest historia śmierci i zagłady tak naprawdę. Możemy mieć na ten temat różne zdania odnośnie tego, jakby, czy człowiek jest tutaj istotą, która dąży do pokoju, czy do jakby rozwoju, czy nie, ale prawda jest taka, że jednak się niszczyliśmy przez te ostatnie lata, jak tylko istnieje nasza cywilizacja i na pewno w końcu wyginiemy. I powstanie teraz wolna nisza, bezdyskusyjnie. Tylko znowu pytanie, kto by mógł ją zająć, jest bardziej taka, to zależy, czy by wymarły tylko ludzie, czy wymarłyby ogólnie ssaki. Zakładając, że wymierają ludzie, kończy się cywilizacja, ludzkość się kończy, ale istnieją sobie ssaki dalej, no to mamy inne ssaki naczelne, które gdzieś tam w Afryce się rozwijają cały czas i powiedzmy, wiemy, że dzisiaj niektóre ssaki naczelne wchodzą w epokę kamienia łupanego, to znaczy zaczynają się posługiwać narzędziami. Albo mamy te ptaki, które też się narzędziami właśnie posługują. Więc to są potencjalni kandydaci, o ile rzeczywiście warunki środowiskowe byłyby dobre, żeby taką cywilizację podtrzymać tą nową dalej, zakładając, że ta nasza nie zniszczy tych warunków, w których istnienie cywilizacji jest możliwe, to zakładając, że tak się nie stanie, no to tylko wymrzemy z jakichś innych przyczyn, no to wtedy jasne, ssaki naczelne albo ptaki. Natomiast jakby wymarły w ogóle ssaki, a to się też kiedyś stanie wbrew pozorom. Dzisiaj to jest taka, powiedzmy, najbardziej dominująca grupa kręgowców, ale też ssaki kiedyś wyginą, zaręczam, ale to już będzie tak odległa przyszłość.
Ale ona jest też, to trzeba powiedzieć o tym, że ona jest dominująca tak, jeśli chodzi o, że tak powiem, władzę nad światem, bo jak się zaczniemy zastanawiać nad tym, kto tu jest dominującym ziemianinem, to wychodzi albo rośliny pod względem masy, albo bakterie chyba pod względem liczebności, tak, no, więc to się zaczyna wszystko już tak, mieszać, prawda, z tą dominacją. Też tak przyszło mi teraz do głowy, więc dla uczciwości
tak przypominam. Patrząc z punktu widzenia po prostu dużych zwierząt, tych najczęściej spotykanych w ekosystemach. No to tak jak się mówiło, że kiedyś była era dinozaurów, prawda? Kiedyś tam była era ryb w Dewonie, no to dzisiaj jest era ssaków. I one na pewno kiedyś wyginą, ale to będzie no jednak, myślę, za długi, długi czas. Wiemy, że teraz mamy kryzys z tymi dużymi gatunkami ssaków i one wyginą pewno niedługo. To znaczy nosorożce, słonie, żyrafy, to są zwierzęta, które wyginą bardzo, bardzo niedługo. Być może niektóre nawet jeszcze za życia, no może nie wiem czy naszego, ale może naszych dzieci, no na pewno. Natomiast jest masa innych małych ssaków, które potem zajmą ich nisze ekologiczne, myślę, na prędce. Bo historia też ery ssaków, historia kenozoiku, to była też historia zastępowania jednych dużych grup ssaków przez inne duże grupy ssaków. I to się nie zmieni pewnie w przyszłości. A co do cywilizacji, no to mamy tych kandydatów wśród ssaków tylko właśnie ssaki naczelne. Poza ssakami dzisiaj no to ptaki. Krukowate myślę najprędzej.
Ale przyznasz, że takie rozważania dotyczące tej cywilizacji innych zwierząt są jednak pobudzające, bo teraz tak sobie wyobrażam jakby... Ja wiem, to są te wszystkie uproszczenia, założenia, ja to wszystko rozumiem, ale jednak jak się człowiek tak bawi myślami, to jakby wyglądało metro, w którym na przykład by sobie żyły dinozaury, te najbardziej inteligentne, o których mówiłeś, to jakby sobie to dostosowywały? Czy byłyby ruchome schody, czy by nie było na przykład? Wszystkie takie drobnostki, jakby to było inaczej zorganizowane, to jest ciekawe.
Ja mam lepsze. Jakby wyglądały krzesła, takie zwykłe krzesła do siadania? Bo jednak dinozaury miały tylne kończyny inaczej skonstruowane kompletnie niż ludzie. Więc jakby wyglądało krzesło po prostu, zwykłe takie krzesło drewniane. Pomyślcie słuchacze nad tym, pomyślcie, zobaczcie jak wygląda tylna kończyna Velociraptora, sprawdźcie sobie w internecie i porównajcie to z kończyną człowieka i teraz zastanówcie się, że nogi od krzesła, kształt w ogóle krzeseł, jakby jest taki, bo my mamy taką budowę nóg, a nie inną. Więc krzesła by wyglądały kompletnie inaczej. Tylko krzesła. To taki mały...
I nie mamy ogona. Rzecz. On miał solidny ogon.
No właśnie. To, co tam zrobić z tym ogonem, prawda?
I jak moda by sobie z tym poradziła. Z tym was zostawiamy. Daniel Tyborowski, paleontolog z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję ci bardzo za inspirującą rozmowę.
Dzięki.
Radio Naukowe.
I jak się podobała rozmowa, dajcie znać koniecznie albo w komentarzu na Facebooku, albo na Instagramie, albo prywatnie, albo wyślijcie mi maila kontakt@radionaukowe.pl. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii. I jeszcze tylko podkreślę, że Daniel jest bardzo, bardzo aktywnym popularyzatorem. Koniecznie obejrzyjcie jego wykłady paleontologiczne na kanale Wszechnica. Linki do przykładowych wykładów zostawiam na radionaukowe.pl. Tam też umieszczam filmy z krukowatym ogarniającym prawo Archimedesa, scenę z Jurassic Parku oraz grafiki z Velociraptorem, o którym było w tym odcinku mowy najwięcej. Na radionaukowe.pl znajdziecie oczywiście wszystkie odcinki oraz trochę informacji o mnie i pamiętajcie, że kto może i ma ochotę, może mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Patronów i patronek Radia Naukowego jest już 60. Jesteście wspaniali, bardzo wam dziękuję. Wszystkim dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!